To jest 8.10.
Podcast Gazety Wyborczej.
W dzisiejszym odcinku...
Zimne kaloryfery to może być najgorętszy dla Polaków temat nadchodzącej zimy.
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.
Dorota Wysocka-Sznepf, dzień dobry, witam Państwa. Jest ze mną Ireneusz Sudak, dziennikarz ekonomiczny Gazety Wyborczej. Witam Cię, Irku, dzień dobry.
Dzień dobry.
Sezon grzewczy rozpoczął się, a w każdym razie powinien był się rozpocząć. Temperatury w dzień spadły do kilkunastu stopni, w nocy jest ledwie kilka kresek powyżej zera. No, w takich warunkach w normalnej jesieni w naszych domach powinno już ruszyć ogrzewanie, ale ten sezon jest inny, to wiemy. Powiedz, czy to ciepło do Polaków dociera? Czy mamy w ogóle takie dane?
To śmieszna sytuacja, można powiedzieć anegdotyczna. Natomiast rzeczywiście mam takie sygnały od znajomych, od rodziny i sam to też zaobserwowałem, że w tym roku to ciepło w kaloryferach popłynęło później, a w niektórych mieszkaniach ciągle jeszcze nie zaczął się tak zwany sezon grzewczy. Pewnie w normalnej sytuacji nie zwrócilibyśmy na to uwagi, ale ponieważ nasze oczy zwrócone są właśnie na sytuację na rynku energii, węgla, na to, co się dzieje w Ukrainie, no to sprawia, że zaczynamy się zastanawiać, czy to nie jest przypadkiem tak, że ta ciepłownia, która stoi gdzieś na skraju miasta, czy oni tam przypadkiem nie chcą zaoszczędzić troszeczkę węgla i uruchomić po prostu ciepło później. W praktyce to jest bardziej skomplikowane, natomiast rzeczywiście sytuacja jest taka, że codziennie, myślę, wiele osób sprawdza ciepłotę kaloryferów i boi się, że po prostu zapłacą dużo, dużo więcej w tym roku za ogrzewanie.
Problemy wynikają z tego, że na przykład elektrociepłownie tego ciepła nie mogą dostarczyć, bo nie są w stanie dostarczyć jeszcze, czy raczej dlatego, że ludzie wstrzymują się z zamówieniem ciepła miejskiego, no bo w wielu sytuacjach wspólnot mieszkaniowych to jest tak, że trzeba ten sygnał wysłać już teraz, to nie dzieje się tak po prostu z automatu, albo może sami nie odpalają piecyków, jeśli mają własne, w strachu przed kosztami właśnie, czy my to wiemy?
Ciepło jest. Ono, można powiedzieć, płynie nieustannie sieciami ciepłowniczymi i można powiedzieć, że w interesie producentów ciepła, sprzedawców, tych firm ciepłowni, które je dostarczają, to w ich interesie jest to, żebyśmy my z tego ciepła korzystali przez cały rok, czyli nawet późną wiosną czy bardzo wczesną jesienią, nawet jeżeli te temperatury na zewnątrz nie są jeszcze aż tak niskie, no ponieważ te firmy, mówiąc krótko, zarabiają na tym, że nam sprzedają to ciepło, to im zależałoby na tym, żeby ten sezon tak zwany grzewczy zaczynał się jak najwcześniej. Ja rozmawiałem z przedstawicielami spółdzielni mieszkaniowych, które zwracały na to uwagę i mówiły, że z ich punktu widzenia ta możliwość odbioru ciepła przez cały rok wcale nie jest atrakcyjna właśnie z tego powodu, że doprowadziłaby do większych wydatków, większych rachunków za ciepło. I dlatego to, czy nasze kaloryfery w naszym bloku wielomieszkalnym, nie mówimy tutaj o domach jednorodzinnych czy tak zwanych bliźniakach, natomiast zwykle jest tak, że o tym, kiedy kaloryfery zaczną grzać w bloku, to zależy od decyzji zarządcy budynku.
Problemy ze źródłami ciepła, teraz już mówię o tym, co elektrownie będzie czekać, czy może potencjalnie czekać, elektrociepłownie, one dotyczą całego spektrum źródeł tego ciepła. To porozmawiajmy o tym po kolei. Gaz jest, a jeśli jest, to ile nas kosztuje, kiedy może się skończyć, na jak długo wystarczy? Co możemy powiedzieć na ten temat?
Tak, zanim przejdziemy do gazu, ja jeszcze wrócę do kwestii tych wspólnot, które włączają ogrzewanie, bo tak mam wrażenie, że się prześlizgnąłem nad tym tematem. Co do zasady, to jest tak, że elektrociepłownie do tej pory zachęcały nas do tego, żebyśmy grzali przez większą część roku i mówiły, że nie ma czegoś takiego jak sezon grzewczy, że to ciepło jest dostępne przez cały rok. W praktyce o tym, kiedy kaloryfery zaczną grzać, decyduje zarządca budynku, no pewnie po uzgodnieniach ze wspólnotą, z zarządem wspólnoty. Natomiast na sam koniec o tym, kiedy kaloryfery zaczną grzać, decyduje automatyka, czyli po prostu czujnik temperatury nastawiony zwykle na 12 stopni. Jeżeli temperatura na zewnątrz spadnie poniżej 12 stopni, no to wtedy te kaloryfery powinny być ciepłe. Nie wiem, ilu słuchaczy odnotowuje taką zależność, natomiast można zaobserwować takie zjawisko, że kaloryfery w tej chwili robią się ciepłe w nocy, kiedy jest no, po prostu zimno, ta temperatura spada poniżej 12 stopni, a w ciągu dnia one są zimne, choćbyśmy nawet je odkręcili na tak zwaną piątkę czy szóstkę. I ponieważ bardzo dużo się mówi teraz o oszczędzaniu ciepła i o tym, jak można ograniczyć skalę podwyżek, które przypomnijmy wyniosą 40% dla konsumenta, to jest no, arbitralna decyzja rządu. Dlaczego akurat 40, a nie 30, a może 50? Tego nie wiemy, nie znamy wyliczeń. Uznano, że gospodarstwa domowe zdołają przyjąć, zamortyzować akurat taką skalę, która przełoży się, jak sobie policzyłem przed audycją, o mniej więcej 100-160 zł miesięcznie w zaliczkach za koszty ogrzewania w przypadku no, typowego mieszkania 50-metrowego. Kiedy mówimy o oszczędzaniu energii i ciepła, okazuje się, że my mamy na to tak naprawdę mały wpływ, bo jeżeli nie mamy podzielników ciepła ani ciepłomierzy, to o tym, ile zużyje nasz blok ciepła, decyduje tak naprawdę zarządca budynku, który ustawia ręcznie czujnik temperatury i decyduje, czy to ogrzewanie w bloku ma się włączyć przy 12 stopniach, a może 10 stopniach, a może w imię oszczędzania węgla i gazu powinniśmy włączać ogrzewanie dopiero jak temperatura spadnie do 6 stopni. No ale wtedy ludzie będą niezadowoleni, że mają zimno w mieszkaniach. To nie są proste sprawy, to nie są proste problemy, tym bardziej, że do tej pory w ogóle się o nich nie mówiło. To, że ciepło jest, że kaloryfery są ciepłe, to była oczywistość. Nagle okazuje się, że ciepło trzeba oszczędzać, że może go zabraknąć, no i pojawia się problem, pojawiają się pytania, jak to ciepło rozliczać, dlaczego tak, a nie inaczej, dlaczego ktoś, kto ma decyzją zarządu wspólnoty czy spółdzielni mieszkaniowej płaci za ciepło od powierzchni mieszkania, a nie na podstawie rozliczeń szczegółowych, na przykład podzielników ciepła, o których wspomniałem. Taka osoba, i to trzeba jasno powiedzieć, ona nie ma żadnego wpływu na swój rachunek za ciepło, ponieważ płaci od wielkości mieszkania. I dlatego z ubolewaniem i z taką jakby no przykrością opisuję te apele, które wzywają do ograniczenia ciepła w mieszkaniach. To jest bardzo ważne i bardzo potrzebne. Natomiast tam na końcu są rodziny, które nie mają niestety możliwości wprowadzenia takich oszczędności, bo zapłacą stawkę ryczałtową, która wzrośnie i nic w tym roku nie możemy z tym zrobić. To będą dopiero wyzwania na następne lata, żeby ten system, mówiąc krótko, zmienić i zracjonalizować.
To wracamy, Irku, do gazu. Powiedz, co z tym gazem? On jest, on będzie, co się z nim dzieje?
To jest bardzo dobre pytanie. W tym roku ma być, to jest w zasadzie pewne, że on zostanie oddany do użytku gazociąg Baltic Pipe, który połączy naszą sieć gazową z Danią, a przy Danii z Norwegią, dzięki czemu popłynie gaz z norweskich złóż, które między innymi wydobywa PGNiG, ale też będziemy kupować gaz od innych firm. I teraz trwa dyskusja, jest niepewność co do tego, ile tego gazu zakontraktowaliśmy i czy go wystarczy. Dlaczego to jest takie kluczowe? Ano dlatego, że gazu z Rosji w Polsce już nie ma i nie będzie. On został zakręcony i musimy sobie radzić. Na razie sobie radzimy, zapotrzebowanie spada. Wygląda na to, że firmy, widząc co się dzieje, bardzo mocno ograniczyły zużycie o kilkanaście procent, licząc rok do roku. Także jest ta reglamentacja gazu na poziomie unijnym i obowiązek ograniczenia zużycia o te 10-15%. Wydaje się, że my zrobimy to z naddatkiem i to bez nakazu, tylko po prostu samemu się dyscyplinując, jeśli chodzi o zużycie. Natomiast gdy przyjdzie sroga zima, gdy zwiększy się zapotrzebowanie, no to myślę, że eksperci siedzą nad arkuszami kalkulacyjnymi i liczą, ile tego gazu sprowadzimy, ile wyniesie zapotrzebowanie i czy go wystarczy. To, czy go wystarczy, tak jak wspomniałem, zależy od tego, ile będziemy w stanie go sprowadzić z Norwegii. Premier Mateusz Morawiecki mówił kilka tygodni temu, że ten gaz jest zakontraktowany i nie należy się martwić i że go nie zabraknie. Gdyby rzeczywiście on był zakontraktowany, no to powinniśmy się spodziewać oficjalnych komunikatów giełdowych firm, które w zasadzie to mowa tylko o PGNiG, które ten gaz kontraktują i sprowadzają do Polski. Jak zwracają uwagę eksperci, tych komunikatów nie było. Czyli albo premier wie o czymś, czego my nie wiemy i nie wie reszta rynku, albo mówiąc krótko, koloryzował rzeczywistość. Nie chcę mówić, że wprowadził nas w błąd, ale możliwe jest tak, że te kontrakty były dopinane, ale nie były sfinalizowane, albo że one zostały podpisane, ale z jakichś powodów informacja o nich będzie ogłoszona później. No ale mamy połowę września, a konkretów nie ma. Jeśli chodzi o Polskę, dla nas ten gaz nie jest aż tak ważnym surowcem jak w przypadku Niemiec i no, dla nas większym wyzwaniem będzie jednak węgiel. Tych elektrowni, elektrociepłowni gazowych nie mamy aż tak dużo jak na zachodzie Europy i dla nas gardłową sprawą będą jednak dostawy węgla.
No i właśnie chciałam przejść do tego drugiego paliwa kopalnego, z którego czerpiemy ciepło w naszych domach. Ten węgiel miał być, nie było, podrożał, miał być potem tańszy, potem miał być importowany. To wszystko jest, czy tam jest kompletny chaos na rynku?
W filmie Jurassic Park z 1993 roku postać, ja nie pamiętam jak się nazywała, ale grana przez Jeffa Goldbluma, mówiła o teorii chaosu i taką teorią chaosu w praktyce mamy do czynienia, jeśli chodzi o sytuację na rynku węgla. Węgla, którego jeszcze niedawno naprawdę mieliśmy dużo, mieliśmy go aż za dużo. Zapasy, mieliśmy po prostu duże zapasy węgla po pandemii.
Nawet słyszeliśmy, że Polska miała mieć węgla na 200 lat, jak to mówił prezydent Duda.
A okazuje się, że nie mamy węgla na najbliższe, nie chcę powiedzieć dwa tygodnie, ale dwa miesiące. Węgla mieliśmy dużo po pandemii, kiedy w wyniku kryzysu zapotrzebowanie spadło, kopalnie go kopały, ale elektrownie go nie spalały. Teraz okazuje się, że te nasze rezerwy i zapasy zostały wyczyszczone do cna. Firma PGE, największy producent prądu z węgla, ogłosiła kilka dni temu, że grożą jej kary od Urzędu Regulacji Energetyki w związku z tym, że nie utrzymuje wymaganych minimalnych poziomów rezerw węgla przy swoich elektrowniach. I jeśli chodzi o ten chaos, to w zasadzie jedziemy bez trzymanki i śledzimy analizę wypowiedzi ekspertów, mam na myśli think tanki, Janusza Steinhoffa, byłego ministra gospodarki, eksperta od rynku węgla, analizy banków, które ci wszyscy eksperci liczą, analizują, ile my tego węgla zużywaliśmy w przeszłości, jakie może być nasze zapotrzebowanie w tym roku, ile my go zdołamy sprowadzić z zagranicy, no i pytanie, jakiej on będzie jakości.
No już właśnie słyszymy, że ten z zagranicy to albo jakaś glina, albo węgiel z dodatkiem żelastwa, jakichś śmieci i drogi.
Jest drogi i pytanie zasadnicze jest takie, czy tego węgla zabraknie, czy nie zabraknie. No i można powiedzieć, że zdania są podzielone niestety ze wskazaniem, że zabraknie, o czym mówił kilka dni temu Janusz Steinhoff. Największym wyzwaniem będzie jednak ten węgiel grubych sortymentów, czyli mam tu na myśli ekogroszek, tak zwany orzech, czyli ten węgiel, który jest paliwem dla gospodarstw domowych. Jeśli chodzi o węgiel dla energetyki, elektrociepłowni, jego na światowym rynku jest multum. To są miliardy ton, które co roku są wydobywane w skali świata. Tylko trzeba ten węgiel odpowiednio wcześnie kupić, zakontraktować, przywieźć do portu, potem rozładować i rozdystrybuować po całym kraju. Już wiemy, że z tym są problemy. Tak jak wspomniałaś, ten, który przyjeżdża, jest kiepskiej jakości i on się nie nadaje do używania w gospodarstwach domowych. Ma konsystencję gliny i szczerze mówiąc nie zazdroszczę osobom, które ogrzewają się węglem. Ja do tej pory myślę, że wielu naszych słuchaczy tego nie doceniało, a mianowicie tego prostego faktu, że ktoś mieszka w bloku. No niestety nie ma ogródka, nie ma kawałka swojej ziemi, natomiast w tym roku takie osoby mają dużo mniejszy ból głowy, jeśli chodzi o to, czy będzie im ciepło i czy nie zabraknie węgla, bo te ponad 3 miliony gospodarstw domowych, które ogrzewają się węglem, jak pokazały ostatnie wyniki, zdaje się, CBOS-u, 40% gospodarstw nie ma żadnych zapasów węgla i po prostu zużywają na bieżąco to, co jest. W tej sytuacji słowa premiera o tym, żeby kupować węgiel i kontraktować go z dostawami, choćby na grudzień, styczeń, no brzmią jak ponury żart, bo to jest dopiero perspektywa kilku miesięcy do przodu, a problem jest tu i teraz, bo już w tej chwili temperatury wymagają, no co tu dużo mówić, włączenia tego kotła i napalenia w piecu. Ja ostatnio jechałem do Trójmiasta i widziałem wiele miasteczek, wiele domków, które niestety albo niestety, wtedy miały węgiel, a widziałem to niestety dlatego, że no, powodowały potworny smog i to jest też dla nas, dla naszego kraju wyzwanie na kolejne lata, czyli żeby nie przyzwyczajać się do tego węgla i nie sądzić, że on będzie dla nas ratunkiem na najbliższe lata, tylko robić wszystko, żeby jednak od niego odchodzić właśnie po to, żeby ograniczyć emisję tego potwornego smogu, który jest największy w Europie.
No i ten węgiel może się z tym smogiem okazać i tak mniejszym problemem, bo kiedy Jarosław Kaczyński wzywa, czy pozwala na to, by Polacy palili w tym roku czymkolwiek, czym chcą, byle nie opanami, to ten smog może być jeszcze gorszej jakości. No ale załóżmy nawet, że Polacy nie wrzucają tam oponopodobnych produktów do tych piecyków zamiast węgla, tylko drewno. No ale nawet z drewnem kominkowym są kłopoty. To co, ten już słynny chrust nam zostaje?
No tak, zostaje nam chrust, który no, też powiedzmy sobie szczerze, jako paliwo grzewcze jest bardzo kiepski, bo też powoduje zanieczyszczenie powietrza. Dla mnie, nie wiem czy szokujące, ale ciekawą informacją jest to, że w Wielkiej Brytanii obowiązuje zakaz palenia tak zwanym mokrym drewnem, czyli to, co w zasadzie u nas jest standardem w tej sytuacji, właśnie dlatego, że doprowadza to do większego zanieczyszczenia powietrza. No ale co zrobić, jeżeli prezes PiS mówi, że Polska musi być dogrzana i palmy czymkolwiek? O tym, jaka jest sytuacja, doskonale świadczy przykład opisany na łamach wyborczej BIS. Pana Marka, co prosił, żeby nie podawać jego nazwiska, nie zależy mu na być może niechlubnym, niepotrzebnym rozgłosie, a może chlubnym, co trudno powiedzieć, który wystawił na sprzedaż na portalu społecznościowym kawałek lasu po prostu swojego i zachęca ludzi do tego, żeby jeżeli ktoś ma pieniądze, niech sobie kupi po prostu taki kawałek lasu. To jest działka o powierzchni ponad 2000 metrów kwadratowych, gęsta, z rosnącą sosną, bukiem, na którym od wielu lat nie była prowadzona żadna działalność. Tam nic się nie działo, po prostu drzewa sobie rosły i mówi, że w tej sytuacji, jeżeli ktoś obawia się o to, czy mu wystarczy drewna na opał, drewna, które też jest dużo droższe niż przed rokiem, mówimy o kilkudziesięciu, kilkuset procentowych wzrostach cen, niech sobie kupi po prostu taki kawałek lasu i no, dzięki temu albo zabezpieczy swoje źródło paliwa, a jak ktoś ma smykałkę do interesu, no to niech zrobi z tego działalność gospodarczą i sprzedaje to drewno z tego lasu. Oczywiście po uzysku, i to ważne zastrzeżenie, oczywiście po uzyskaniu wszystkich niezbędnych od lokalnego starostwa zgód.
Taka historia. No tak, ale mamy kolejny punkt programu. Jeśli ktoś chciałby się dogrzać, bo musi, ma kogoś chorego w domu, sam jest chory i musi się dogrzać i dogrzewa się piecykiem elektrycznym, to no, chyba też tak łatwo takiej decyzji nie podejmie, no bo znów ceny.
Ceny prądu, one nas dopiero zabolą. My jeszcze nie wiemy, jaka będzie skala podwyżek. Firmy, które sprzedają nam prąd, jeszcze nie złożyły wniosków o nowe taryfy. Natomiast premier ogłosił tydzień temu program antypodwyżkowy, jeśli chodzi o ceny prądu, nazwany, nie wiedzieć czemu, ja tego nie wiem, tarcza solidarnościowa, który polega na tym, że gospodarstwa domowe zapłacą w przyszłym roku do średniego zużycia 2000 kWh rocznie, mniej więcej 75 groszy brutto, czyli tyle, ile w tym roku. Można powiedzieć, że w tej chwili trwa taki ogólnopolski test wiedzy o zużyciu prądu i każdy sprawdza, czy ja się zmieszczę w tym zużyciu, czy ja się nie zmieszczę. A jeżeli się nie zmieszczę, to ile zapłacę za prąd po nowej cenie? Ile to wyniesie, tego nie wiemy, firmy, które sprzedają prąd, dopiero złożą wnioski o nowe taryfy. Poznamy te stawki w grudniu, natomiast premier zapowiedział, że na stole są podwyżki rzędu kilkudziesięciu procent wzwyż. Pan mówi o kilkukrotnych podwyżkach. Z moich szacunków wynika, że taki średni rachunek za prąd może się zwiększyć ze 150 zł do 200 kilkunastu złotych miesięcznie. To są, mówiąc krótko, bardzo ogromne podwyżki i nie dziwię się ludziom, którzy będą się zastanawiać w tej chwili, czy i na jak długo korzystać z ogrzewania elektrycznego, dogrzewać się faryczkami, grzejnikami olejowymi, bo będzie to bardzo drogie i no być może zamiast tego lepiej po prostu założyć dodatkowy sweter, bluzę i czekać do wiosny. Natomiast to, co jest jeszcze ważniejsze niż ta tarcza solidarnościowa, to, co będzie w 2024 roku. Bo stoimy w obliczu tego, że żadnych osłon już wtedy nie będzie. VAT będzie musiał wrócić do 23%, 5% i wtedy okaże się, że gospodarstwa domowe za prąd muszą zapłacić nie 75 groszy, tylko złoty kilkanaście. I ja się obawiam, że może być tak, że ten problem jest zostawiony kolejnej ekipie rządzącej, jaka ona by nie była. Natomiast to będzie ogromny ból głowy i ogromne wyzwanie polityczne i społeczne, bo ceny prądu zwracają uwagę opinii publicznej i rząd, tak jak powiedziałem, jaki by nie był, to dla niego to będzie ogromne wyzwanie.
To jeszcze ostatnie pytanie, bo samorządy też mają ogromny problem z tymi kosztami. Już w wielu miejscach oświetlenie miast jest skromniejsze. Czyli tak, czeka nas ciemna ulica tej zimy dookoła nas. A czy grozi nam blackout? Czy mogą być przerwy w dostawach elektryczności? I co ze szkołami? Na ile prawdopodobna wydaje się konieczność powrotu do nauki online z powodu, no właśnie, zimna w szkole?
Blackout nie. Z moich rozmów z ekspertami wynika, że blackout jest to takie hasło medialne, które zwraca uwagę, dobrze się sprzedaje, natomiast takiego niekontrolowanej przerwy w dostawie prądu nie będzie. Natomiast będą kontrolowane, czyli to, o czym wspomnieliśmy, czyli przygaszone latarnie, być może obowiązek dla firm, żeby ograniczyły zużycie prądu. Już teraz niektóre firmy po prostu same reagują na to, co się dzieje i wyłączają, czy twoje banery reklamowe w nocy, to, o czym powiedziałaś, czyli oświetlenie ulic, szkoły i wydatki samorządów. No, ja sobie nie wyobrażam, żeby rząd nie przedstawił jakiegoś pomysłu, który by rekompensował przynajmniej część wzrostu kosztów. Jeżeli konsumenci są chronieni, to trudno mi sobie wyobrazić, żeby podobną ochroną nie zostały objęte czy samorządy, czy szkoły, szpitale, no to jest cały sektor publiczny, który też przecież zużywa prąd, też odczuwa skutki inflacji i, mówiąc krótko, też będzie oczekiwał tego, żeby mu zamortyzować wzrosty cen. Natomiast w tej chwili nie ma takiego planu, nie ma na stole żadnej takiej konkretnej propozycji. Czekamy, czekają miasta, szkoły. Nie wyobrażam sobie, żeby z powodu niedogrzania szkół uczniowie pracowali zdalnie. Natomiast, no co tu dużo mówić, rok temu chyba nikt sobie nie wyobrażał sytuacji na świecie takiej, jaka jest, także nie chciałbym już być jednak aż tak bardzo kategoryczny w sprawie tego, co będzie, a czego nie będzie.
To stawiamy tu kropkę, czyli problemów cała masa przed nami, no i jesteśmy wobec tego my osobiście, my Polacy, całkowicie bezradni. Pozostaje tylko liczyć, że pogodowo to nie będzie sroga zima, bo inaczej, jak powiedziałeś, Jurassic Park i teoria chaosu. Ireneusz Sudak, dziennikarz ekonomiczny Gazety Wyborczej. Bardzo Ci, Irku, dziękuję za tę rozmowę.
Ja również dziękuję, było mi bardzo miło, choć temat trudny i nieprzyjemny.
To prawda, to prawda. Dzisiaj, proszę Państwa, to wszystko. To był podcast Gazety Wyborczej, kolejny jutro, jak co dzień o 8.10. Ja dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dorota Wysocka-Sznepf, do usłyszenia.
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.